Witam was, drodzy bracia i siostry. Jestem tak głęboko poruszony dzisiejszym uwielbieniem. Myślę, że to był dobry czas, zwłaszcza dla mnie, nie wiem jak dla was, dla mnie dobry czas, kiedy mogliśmy stanąć przed Bogiem, chwalić Go, uwielbiać Go. Myślę, że te pieśni też nam pomagały dzisiaj stanąć przed Bogiem, by wejść w taką Bożą obecność i Bożą bliskość. Zanim powiem, o czym będę mówił, pozwólcie, że przeczytam część listu apostoła Pawła do Filipian. Otwórzmy sobie 4 rozdział. Będzie to dosłownie część tego, część tematu, która tam znajduje się w tym liście. Jest to jeden z moich ulubionych listów. Oczywiście tych listów jest wiele. Co chwilę myślę, że mógłbym powiedzieć, że ten mi list się podoba, ten mi list się podoba. Ale to jest jeden z takich szczególnych listów, który ja bardzo lubię. I był czas, kiedy potrafiłem go czytać kilka razy. Nawet dziennie, w tygodniu. I do momentu, kiedy nie zacząłem sobie notować, co czytam, to list Filipian nie był dla mnie tak może widzący, że jest tak często czytany, dopóki nie zacząłem tego notować. I w pewnym momencie zauważyłem, że ja częściej czytam list do Filipian, częściej go analizuję, częściej go rozważam niż jakikolwiek inny list, jakąkolwiek inną księgę w Biblii. No i wtedy stwierdziłem, że trzeba też inne części też czytać i staram się regularnie czytać raczej wszystko. Natomiast zawsze z wielkim sentymentem, radością wracam do tego listu. Jest to list apostoła Pawła, w którym apostoł Paweł tak głęboką deklarację wartości pokazuje w jego osobistym życiu. I jest to list, który jest takim nawołaniem wierzących do naśladowania takiego sposobu życia, takiego podejścia, jakie miał apostoł Paweł. Apostoł Paweł miał podejście tego, że wszystko, co jest na tym świecie, wszystko inne oprócz Chrystusa, to są śmiecie. Tak głęboką wartość apostoł Paweł pokazuje w tym liście o Chrystusie, że za każdym razem, kiedy go czytam, dotyka mnie głęboko i pragnę tego dla siebie, aby moje życie, aby życie mojej rodziny, aby życie mojego zboru było właśnie pełne Chrystusa, pełne Jego pokoju i pełne Jego obecności. I dzisiaj pozwólcie, że przeczytamy sobie, zrobimy sobie może taką krótką analizę kilku wersetów z 4 rozdziału. Ja może rozpocznę od 1 wersetu, przeczytam 9 do 9, a potem będziemy rozważali tutaj od wersetu, nazwijmy to 4. Przeto, bracia moi, umiłowani, pożądani radości, korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu, zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Alleluja. Piękne słowa, które mówią o tym, w jaki sposób mamy postępować. Wiecie, pomiędzy 1 a 4 wersetem znajduje się kilka takich informacji, których nie będę tutaj rozważał. Znajduje się napomnienie, znajduje się bardzo ciekawa myśl, w którym w wersecie 3 apostoł Paweł pisze i kierując go mówi: proszę Ciebie i wierny mój towarzyszu, czy on ma na myśli osobę, czy on ma na myśli zbór. Ciekawą rzeczą, bo list jest skierowany do Filipian, tak? Nie jest adresowany bezpośrednio do osoby, więc o kim on pisze. Natomiast samo stwierdzenie, wierny towarzyszu, myślę, że powinno być dla nas wydźwiękiem, czy ja jestem wiernym towarzyszem Ewangelii? Czy ja jestem wiernym towarzyszem Chrystusa w moim życiu? Czy chodzę z Nim wiernie? Czy pracuję z Nim? Czy angażuję się? Jest to coś, co również mnie porusza. Trzeci werset jest również takim wersetem, który daje wiele do myślenia, w jaki sposób mamy działać. Ale rozpocznijmy od wersetu czwartego. Dzisiaj już słyszeliśmy jeden z wersetów, jedno z myśli apostoła Pawła zapisaną w liście do Tesaloniczan, żeby się radować. I zobaczmy, co apostoł Paweł pisze do Filipian. W czwartym wersecie mówi tak. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Wielokrotnie apostoł Paweł w swoich listach mówi o tym, żebyśmy się radowali w Bogu. Nawet w tym samym liście, w liście Filipian, kiedy otworzymy sobie rozdział trzeci i spojrzymy na pierwszy werset, to apostoł Paweł mówi ponadto wszystko, bracia, oczywiście siostry, Kościele zboże, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Radość z obecności Bożej, radość z Boga jest czymś dla nas takim wielkim i wspaniałym. I dlatego Paweł to powtarza. On w tym liście, on w tym czwartym wersecie, czwartym rozdziale mówi, radujcie się i mówi, powtarzam, radujcie się w Panu. Rozradujcie się w Panu. Gdybyśmy otwarli list do Rzymian, oczywiście też apostoła Pawła, 12 rozdział i 12 werset, również w tym znajdziemy w radości, w nadziei. A w innym tłumaczeniu znalazłem bardzo ciekawe też tłumaczenie, które mówi radujący się w nadziei. Radujący się w nadziei. Nadziei, która nam przyświeca, że Pan Jezus jest Bogiem, że On jest Zbawicielem, że On jest Zbawcą, że On ma moc, że On przyjdzie. Tak piękną pieśń przed chwilką śpiewaliśmy. Ten, który jest, ten, który był, może ten, który był, ten, który jest i ten, który ma przyjść. Radujmy się z tego, że Pan jest, że On jest obecny, że On jest prawdziwy, że On był, jest, ale i też ma przyjść. I dla nas jest to wielka nadzieja, że Pan po nas przyjdzie. W całym tym trudzie, które przechodzimy, w całym tym doświadczeniu przyświeca nam nadzieja, że przechodzące doświadczenia i trudy naszego życia przyjdzie dzień, że Pan Jezus przyjdzie po nas, zabierze nas stąd i uwolni nas z tych wszystkich problemów. Kiedy apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, on mówi, posłałem Tymoteusza w konkretnej sprawie, dał mu konkretną misję, aby pocieszyć zbór, dodać mu otuchy, aby go wzmocnić w wierze. I wierzę, że to, co robimy właśnie w Kościele, kiedy spotykamy się razem, to spotykamy się właśnie po to, żeby naszą wiarę wzmocnić, żeby w naszą wiarę utrzymać i żeby dodać sobie otuchy, pociechy, radości. Więc takim również moim zachęceniem jest, abyśmy radowali się w Panu. Tak jak mówi Psalm 37, werset 4, mówi, rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się. Powierz Panu swoje drogi, a On wszystko dobrze uczyni. Daj Mu to wszystko. Rozkoszuj się Panem, a On Ciebie ubłogosławi. On wszystko dobrze uczyni. Psalm 73, który tak dobrze znamy, werset 28, mówi, ale moim szczęściem jest być blisko Pana. Jest być blisko Boga. Więc kiedy chcemy się radować i w moim naszym życiu mieć tą prawdziwą radość, która wynika z obecności Chrystusa poprzez przemianę naszego życia, myślę, że znamy drogę, znamy rozwiązanie i warto to wykorzystać. Ale tak jak apostoł Paweł mówi, radujcie się w Panu. I mówi, nie znudzi mi się, jeszcze wam to raz powtórzę, a może trzeci raz tym liście wam powtórzę. Mówi, radujcie się. Czy nie wybrzmiewa nam to słowo dzisiaj dość mocno? I nie możemy Bogu powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni, że kaznodzieja nie konsultował tego z osobami, które dzisiaj śpiewały i prowadziły i przygotowały pieśni, ale że to Bóg, Duch Święty właśnie dał taki nacisk, żeby nam przypomnieć to, żeby radować się w Panu. Chwała Mu za to. Nie nam, chwała Jemu za to. Radujcie się, ale inaczej mówiąc, powiem to od innej strony, o tym będę też mówił na podsumowanie tego dzisiejszego kazania. Inaczej, nie smućmy się. Radujmy się, więc nie smućmy się. A czy możemy się smucić? Na tym niech każdy z nas się tutaj zastanowi. Myślę, że szybko znajdzie odpowiedź w swoim życiu i do swojego codziennego życia, do tego, co przeżywa. Drugi punkt. Pierwszym punktem, którym mówiłem, było radujcie się. Drugim punktem, którym apostoł Paweł tutaj mówi, abyśmy byli skromni. Skromni, czyli niechciwi. Ale pisząc tutaj, pisze, mówi, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Czyli ciekawą jest wypowiedzią apostoła Pawła takim kierunkiem do kościoła. Mówi, bądźcie skromni, ale niech wiedzą o tym wszyscy. Czyli skromność połączona z nieskromnością, można by powiedzieć. Bo jeśli wszyscy wiedzą i wszyscy mają to wiedzieć, to czy jestem skromny? Ale właśnie przez to Paweł chce pokazać, że skromność niech będzie widoczna dla wszystkich. Niech oni wszyscy widzą, że jesteś skromny. I możemy być skromni tutaj w części tej materialnej i możemy być też skromni w tej części duchowej. Mamy nie być pazerni, chciwi, zazdrośni. Nie mamy kochać pieniędzy, gdyż miłość pieniędzy jest początkiem wszelkiego zła. Inaczej mówiąc, innych grzechów. Miłość do pieniędzy jest początkiem wszelkiego zła, czyli początkiem, rozpoczątkiem, albo jak układanka, jak klocki domino, które się kładzie, jest pierwszym z elementem, który powoduje lawinę grzechu, lawinę problemów. Początkiem zła. Nie bądźmy chciwi, nie bądźmy pragnący tego, co pragnie ten świat. Ale apostoł Paweł daje nam tam ale. Co mamy zrobić? Mówi tak, niech będzie znana wszystkim. Czyli niech inni patrzą na nasze życie, niech oni sami stwierdzą, powiedzą, no widzę, że ten człowiek jest skromny. Tak? Nie, co dalej? Mówi, niech to nie jest skromność taka, która jest tylko na pokaz, bo ja jestem skromny, ale niech to wypływa z głębi serca. Niech to twoje serce, twoje pragnienie pokazują, że ty chcesz naprawdę tak żyć. Że ty nie budujesz domu po to, żeby pokazać wszystkim, jaki jesteś bogaty, albo jaki jesteś luksusowy, albo jakie masz ambicje, albo kiedy cokolwiek mówisz, nie próbujesz pokazać siebie na piedestale. Że ty jesteś ważniejszy. Albo cokolwiek w swoim życiu, co robisz, mówisz, że o, zrobiłem coś takiego, zrobiłem to, powiedziałem to i tak dalej. Pokazujesz siebie, ale bądź skromny. Zwróć swój wzrok, albo zwróć nawet swoją chwałę w właściwym kierunku. Oddaj ją Bogu. I tutaj, drodzy bracia i siostry, chcę wam dzisiaj powiedzieć o trzech testach, które chciałbym, żeby każdy z nas sobie zrobił, również ja. Pierwszy test ma polegać na tym, żeby znaleźć sobie taki dzień, ja bym powiedział najlepiej każdy dzień, kiedy sprawdzę sam siebie i dosłownie za wszystko, co w moim życiu się dzieje, będę dziękować Bogu i będę zwracać wszelką chwałę, która może się kierować na mnie, będę zwracał dokładnie tylko na Chrystusa. Zróbcie sobie taki test. Zróbcie sobie taki dzień. Przypilnujcie samych siebie, żeby nie było, a może jednak to było takie dobre. Kochanie, zrobiłaś dobry obiad. Dziękuję ci, że mnie tak pochwaliłeś. A może możemy to odwrócić i powiedzieć inaczej. Dzięki Bogu, że mieliśmy, kochanie, co dzisiaj zjeść. Dzięki Bogu, że nas wyposaża. Możemy chwałę odwrócić dla Boga. Mamusiu, tatusiu, dostałam dobrą ocenę. Ale mi super dzisiaj poszło. A możemy zwrócić chwałę na Boga. I powiedzieć, mamo, tato, jaki Bóg jest dobry. Dał mi dzisiaj mądrość i dzisiaj dostałam dobrą ocenę. Czy możemy chwałę odwrócić dla Boga? Możemy. Zróbmy taki dzień. Zróbmy sobie taki dzień, taką weryfikację. Czy to, co w moim życiu się dzieje, czy jest miejscem, momentem po to, żeby zwrócić chwałę w kierunku Boga. Zróbmy sobie. Sprawdźmy, czy cokolwiek robię w pracy, czy co robię w szkole, czy cokolwiek robię w domu, czy to wszystko, co się dzieje, jest zwróceniem chwały w kierunku Boga i nienarzekaniem. Przede wszystkim nienarzekaniem. Więc to jest jeden z pierwszych testów. I co mówimy dalej? Co mówi apostoł Paweł dalej? Mówi tak. Pan jest blisko. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Mówi o tym, żebyśmy byli skromni, żebyśmy dosłownie nie zabiegali o ten świat, nie zabiegali o te rzeczy, które są w świecie, ale żebyśmy w całej tej myśli, cokolwiek w naszym dziele, przyjęli właśnie taki Boży punkt myślenia, że Pan jest blisko. Pozwólcie, że krótko rozwinę tą myśl, dlatego że ona jest bardzo kluczowa w tym rozważaniu i w tym, do czego dojdziemy w wersecie 9. Dlatego pozwólcie, że krótko chciałbym o tym powiedzieć. Pan jest blisko. Pan widzi wszystko. Pan słyszy wszystko. Nic, ale dosłownie nic nie uchodzi Jego uwadze. On jest bliskim Bogiem. On nie jest Bogiem dalekim. Jego ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Jego oczy nie są ślepe, żeby nie widziały czegokolwiek. Jego uszy nie są głuche, żeby czegokolwiek nie usłyszeć. On wszystko widzi i jest blisko. To nie znaczy, że jest daleko. On jest blisko. Gdybyśmy dzisiaj przyjęli to słowo do swojego życia, zastanowili się nad nim głęboko, co oznacza, że Pan jest blisko, to znaczy, że On nie jest tam gdzieś daleko, gdzie moje oczy nie sięgają, ale On gdzieś jest blisko mnie. On towarzyszy w moim życiu. On jest tutaj obok. Jeśli pamiętacie, co Pan Jezus powiedział, jeśli zgromadzać się będziecie w moim imieniu i nawet będą dwie osoby, trzy i więcej, mówi, ja będę wśród was. Jeśli dzisiaj jest nas tak wiele osób tutaj, to czy Pana nie ma wśród nas, jeśli zgromadzamy się w imieniu Pańskim? Pan jest tutaj obecny. Drogi bracie i siostro, Pan jest tutaj obecny w swoim świętym duchu. I On dotyka naszych serc. I On chce przemienić nasze serca. On jest tutaj obecny. Ale to nie oznacza, że jak ja jestem sam, jestem w domu, to wtedy Boga ze mną nie ma. Bóg jest z nami, On jest blisko, On widzi Ciebie. On patrzy na Twoje życie i cokolwiek robisz, nie uchodzi Jego uwadze. I teraz zastanówmy się, co robimy w naszym życiu, jak nasze życie wygląda, w jaki sposób kierujemy nasze życie i połączmy z tą myślą, Pan jest blisko, On to wszystko widzi. Alleluja. Alleluja. Podziękujmy Bogu za to. Potrafmy Bogu dziękować, że On jest blisko, On widzi mnie. Nie tylko wtedy, kiedy robię coś złego, ale również wtedy, kiedy robię coś dobrego. Kiedy modlę się, kiedy czytam Biblię, kiedy robię coś w domu, kiedy coś przygotowuję, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem w szkole, kiedy jadę autobusem, jadę samochodem. Pan jest blisko mnie. Amen. To jest wspaniała rzecz. I o tym apostoł Paweł dokładnie tutaj pisze. Mówi, Pan jest blisko. Emanuel, imię, o którym mówi Izajasz, które jest też również przywoływane na kartach Nowego Testamentu, oznacza Bóg jest z nami. Imię Jezusa Chrystusa, starotestamentowe imię Jezusa, mówiące o tym, że ma On przyjść, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Chrystus, przyjdzie Zbawiciel, mówiło Emanuel. Bóg jest z nami. Jezus jest z nami. On jest tutaj obecny. Pan widzi i słyszy. Ale co to oznacza? Czy są jakieś potrzebne zasady do tego potrzebne, żeby w ogóle przyjąć to, że Pan jest blisko, ale nie tylko, że stoi obok mnie, ale jest blisko mnie, blisko mojego osobistego życia, mojego duchowego życia, mojego cielesnego życia. Czy są jakiekolwiek zasady? Wiecie, nie będę rozwijał tego tematu, ale pozwólcie, że przeczytamy sobie dosłownie jeden werset. Drugi list do Koryntian, możecie sobie zostawić tutaj zakładkę na liście do Filipian, drugi list do Koryntian, 13 rozdział i 11 werset. Ja niedawno ten werset nawet cytowałem. To chyba pierwszy list. Czekajcie. Źle zanotowałem, drodzy bracia i siostry, bardzo przepraszam, ale... Może to był 12. Wybaczcie mi za to. Nie zanotowałem dokładnie, gdzie ten werset jest. Natomiast ten werset mówi, ja go wam przytoczę. Doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. 13 ile? 11, 13, tak? 13, 11. A tak. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. Wymienia tutaj kilka elementów o tym, o czym? O czym? Co jest dalej napisane? A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Będzie z nami. Więc daje nam receptę. Co mamy robić? W jaki sposób mamy żyć? Aby Bóg pokoju, Bóg miłości był w naszym życiu obecny. W naszym osobistym życiu obecny. I myślę, że każdy chrześcijanin chciałby, aby Bóg był w jego życiu obecny. Chciałby takiego duchowego wzrostu. Chciałby bliskości Boga. Odczuwania tej duchowej siły, duchowej mocy, radości, miłości, znalezienia się w Bożej woli, w Bożym centrum, w Bożej obecności, w zachwyceniu w Chrystusie. Myślę, że każdy z nas chciałby się znaleźć. Jednakże jest wiele zagrożeń i trudności, dlatego musimy podejmować walkę o nasze życie, aby nie okazało się, że mowa o tym, że Bóg jest w naszym życiu, jest tylko sloganem chrześcijańskim, jest tylko religijną czy wyuczoną pobożnością, albo inaczej mówiąc, wyuczoną bojaźnią Bożą. I tutaj dla przestrogi przeczytamy trzy wersety, zaczynając od Starego Testamentu, Księga Izajasza, 29 rozdział i 13 werset. To są wersety, które chciałbym, żebyśmy przeczytali dosłownie ku przestrodze. Dobrze jest mówić, że Bóg jest z nami, ale ja bym chciał, żeby naprawdę Bóg był z nami. Ja chcę, żeby Bóg był w moim życiu, żeby Bóg był w naszym życiu osobistym, zborowym. Żeby nie było tylko to, że mówimy to. Dlatego myślę, że warto również rozważać to, co Pan daje nam jako przestrogę. 29 rozdział Księgi Izajasza i werset 13. I rzekł Pan, ponieważ lud ten zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, jego serce jest daleko ode mnie, tak iż bojaźń, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Gdzie tu bliskość Boga? Stało się coś wśród Izraela, że ten ród miał Boga tylko i wyłącznie na swoich ustach. Nauczyli się bojaźni Bożej. Otwórzmy teraz księgę Amosa. Kolejny werset, który dosłownie nas druzgocze. Cieszę, że ją znajdę. O, mam. Księga Amosa, 5 rozdział i 14 werset. Mówi tak. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli. Aby Pan, Bóg zastępów, był z wami. Tak jak mówicie. Zwróćcie uwagę. Oni mówią, mówi tak. Jeśli tak mówicie, to chcę wam powiedzieć, abyście szukali dobrego, a nie złego. Abyście żyli. I aby Bóg, aby Pan, Bóg zastępów, był z wami. Tak jak mówicie. To było powiedzenie Izraelowi, że mówicie, ale Bóg czy z wami jest? Musieli się głęboko zastanowić. Nad tym było to Boże napomnienie właśnie do takiego, do Izraela, do, myślę, dla nas, do osobistego życia. I otwórzmy sobie ten trzeci, ostatni werset. List do Tytusa, 1 rozdział i 16 werset, w którym apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, mówi tak. Przeczytam tylko 16 werset. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Czyli na podstawie tych wersetów możemy wywnioskować, że jest taka możliwość, że ludzie mogą twierdzić, że Bóg jest z nimi. Ale może się okazać, że to nie jest prawdą. Mogą twierdzić, że Bóg jest z nimi, ale uczynkami swoimi będą się tego zapierać. Mogą twierdzić, że Bóg jest z nimi, ale Bóg będzie daleko. Więc jest to dla nas jako ostrzeżenie, jako coś, co powinno nas właśnie pobudzić do tego, żeby nie poprzestawać tylko na tym, że w moim życiu wydarzyło się 22 lata temu coś pięknego i od tego momentu nigdy, ale to nigdy, przenigdy Bóg mnie nie opuścił i mnie nie zostawił. I ja mogę robić sobie co chcę. Właśnie apostołowi Pawłowi tutaj chodziło o to, żeby nas przetrzymać w tej wierze, abyśmy nie ustali, abyśmy się nie zatrzymali, aby nasza wiara była dalej pełna miłości, pełna gorliwości, żeby Bóg był z nami. To jest jedna z Bożych obietnic, że Bóg będzie z nami. I dlatego, kiedy przechodząc do następnego punktu, czwartego punktu, kiedy mówiliśmy o radości, mówiliśmy o skromności, mówiliśmy o tym, że Pan jest blisko, dlatego myślę, że apostoł Paweł też mówi dalej, mówi, nie troszczcie się o nic. Bądźcie skromni, Pan jest blisko, dlatego nie troszczcie się o nic. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Ja dosłownie tylko przeczytam bez komentarza. Myślę, że ten dłuższy odcinek jest na tyle wymowny, że dzisiaj wystarczy, że go przeczytam. 6 rozdział i od 25 wersetu poniżej ewangelista Mateusz spisał słowa Pana Jezusa, które mówią tak. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. A jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czy nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc. I nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Myślę, że nie trzeba wiele komentować. Oczywiście moglibyśmy tu zrobić kolejne piękne studium biblijne na podstawie tego, co Pan Jezus powiedział. Pomiędzy rozdziałem 5 a rozdziałem 7 mamy kazanie na górze Pana Jezusa. Bardzo długie kazanie, bardzo dużo myśli bezpośrednio wypowiadanych przez Pana Jezusa. Piękne słowa dające nam na naukę. Więc jestem przekonany, że znaleźliśmy wiele skarbów, duchowych skarbów, mądrości Bożej, które by dało nam poprzez analizę tego słowa niesamowite światło, jak Bóg jest dobry. Dzisiaj nie będę komentował, natomiast myślę, że jest bardzo wymowny tekst mówiący o tym, abyśmy się nie troszczyli, ale nasze troski właśnie złożyli Bogu. Wracamy do listu do Filipian i tutaj apostoł Paweł mówi tak, nie troszcie się o nic i mówi, ale. Ale co? W modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem. W modlitwie i błaganiach, czyli modlitwie z błaganiami i z dziękczynieniem. Powierzcie prośby, pragnienia wasze Bogu. Nie troszczcie się o wasze życie, ale powierzcie wszystko to, czego pragniecie, czego potrzebujecie w swoim życiu, powierzcie Bogu. Powierzcie to Bogu. Powierzmy to Bogu. To jest uniżenie się. To oznacza, że nie wszystko jest z mojej ręki, nie wszystko ja potrafię zrobić, nie wszystko jestem w stanie uczynić, nie wszystko jest zależne ode mnie. Ale to jest zwrócenie się do Boga, że moje starania są niewystarczające. Że Boże, potrzebuję Twojej pomocy, aby w moim życiu, żebym miał w co się ubrać, abym miał co zjeść, abym miał gdzie mieszkać. Powierzcie te prośby Bogu i błagania. Z trzech elementach. W modlitwie, z błaganiem i z dziękczynieniem. Ile my modlimy się, prosząc Boga, Panie, ja chciałbym to, ja chciałbym to, ja chciałbym to. Przepraszam, że tak troszeczkę mówię w taki sposób. Ale czy nie jest czasami tak, że zapominamy powiedzieć tego słowa dziękuję Ci, Panie, być wdzięczni Bogu za to, co mamy? Kończymy modlitwę i ależ ten dzień. Okropny. Zaraz to, co powiem, to niektórzy powiedzą, że ze mną coś jest tak. Powiem, ale mamy dzisiaj cudowną pogodę. Coś z nim nie tak. Wstaję dzisiaj, pada deszcz. Jest cudowna pogoda. Cudowna pogoda. Może jakby tak lało cały rok, może bym nie powiedział cudowna pogoda, ale dzisiaj, kiedy obudziłem się, zobaczyłem, jak pada, mówię, super. Jak mi się podoba to, że pada. Nawet leje. Jak jestem wdzięczny Bogu, że leje. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko. Z dziękczynieniem. Powierzmy nasze prośby Bogu za wszystko, co mamy, cokolwiek robimy. Bądźmy wdzięczni. Nie bądźmy osobami, które, tak jak w tym tygodniu słyszałem, że naród polski jest narodem takim smutnym, przebitym, zdesperowanym, narzekającym. I w zależności od której strony się spojrzy, gdzie zrobi się zdjęcie, jak zrobimy zdjęcie, jak ludzie czasami wychodzą z pracy w czasie takich trudnych, to ludzie mogą mieć kiepskie miny, tak? Ale jak zrobimy miejsce, kiedy ludzie są na wakacjach, to są uśmiechnięci. Więc to jest też czasami wpędzanie kogoś, czy mysz w róg, tak? Żeby nie miała wyjścia. Ja wierzę, że mamy w sobie radość, zwłaszcza jako chrześcijanie. Mamy w sobie dziękczynienie, dlatego że Bóg jest z nami. I to sprawia to, że nie chodzę przybity, że może są dni, że jestem smutny, ale w środku mam radość. Dzielę się tą radością. Myślę, że to jest coś, co daje nam Bóg. I nawet stereotypy, które gdzieś tam mówią o naszym narodzie, o naszych sąsiadach i bliskich, one nie złamią tego, co daje Bóg. Bo Bóg jest ponad tym wszystkim. Dlatego wierzę, że kiedy stoimy przed Bogiem, to Bóg jest w stanie wyposażyć nam tym, co potrzeba. Wracając do 6 rozdziału Ewangelii Mateusza, który mówił o trosce, myślę, że zwróciliście swoje oczy na jeden werset, który mówi, ale najpierw, na początku szukajcie czego? Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A potem Bóg zajmie się tymi innymi rzeczami. Czy my szukamy Boga w swoim życiu? Czy my Go pragniemy w swoim życiu? Czy my zwracamy się do Niego w modlitwie, w błaganiach z dziękczynieniem? Jeśli tak, to, a myślę, że tak, to Bóg daje nam odpowiedź. Wtedy. Nie troszczcie się, ale wtedy, co mówi dalej? Mówi tak, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Alleluja. Chwała Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, czyli każdego człowieka rozum. Nie ma osoby, która by była powiedzieć, nie, no to mnie nie ruszy. Nie ma takiej możliwości. Ten Boży pokój dotknie każdego serca, każdego umysłu, każdego rozumu, każdego człowieka. On przewyższy to, jeśli zastosujesz pewne zasady. jeśli pozwolisz Bogu działać w twoim życiu i bardziej Jemu zaufasz, a nie samemu sobie. Pokój Boży strzec będzie ciebie w Chrystusie. Pokój Boży strzec będzie ciebie w Chrystusie. Pokój przewyższający wszelki rozum. Czyli tak jak mówią przypowieści, nie polegaj na własnym rozumie, ale zaufaj Panu. Poleganie na własnym rozumie jest, i tutaj niektórzy mogą się zdziwić, co powiem za chwilkę, ale poleganie na własnym rozumie jest odrzuceniem Boga. To nie znaczy, że Bóg nie dał nam rozumu, mądrości, żebym wiedział, jak pewne rzeczy w swoim życiu robić. Jak zrobić śniadanie, w jaki sposób jechać do pracy. Oczywiście tutaj powinna być wdzięczność z naszej strony, tak jak mówiłem wcześniej, żeby dziękować Bogu za to. Ale w kwestii zbawienia, w kwestii przyszłości, w kwestii tego, co w naszym życiu się dzieje, w kwestii tego, czego potrzebujemy i dokąd zmierzamy, dokąd pójdę, poleganie na własnym rozumie jest odrzuceniem Boga. Czyż Ewa, Adam nie zrobili właśnie dokładnie tego? Ten owoc jest całkiem miły. Dobrze wygląda. Ach, skosztuję go. Czy nie polegała na własnym rozumie? Czy nie odrzuciła tego, co Bóg chciał od nich, chciał od nas? Polegała na rozumie. Czy my nie robimy tak, że czasami mówimy, ach, to mi przecież nie zaszkodzi. Przecież jeśli będę robił to albo to, nie zaszkodzi. A czytanie Biblii, raz na miesiąc sobie ją przeczytam. Chodzenie do zboru, przecież nie muszę chodzić. Mogę posłuchać przez internet. A coś w pracy, a taka kradzież, to przecież to nie jest nic takiego. No raz na miesiąc nie jest chyba nic złego. Zaufaj Bogu w tym wszystkim. Polegaj na Nim. Nie odrzucaj Go. Pozwól Jemu działać. A wtedy On będzie się o ciebie troszczył. Wtedy Bóg pokoju, którego pokój przewyższa wszystko, będzie cię strzegł. Będzie strzegł twojego serca i twoich myśli. Aby twoje serce nie zostało zwiedzone. Aby twoje myśli nie zostały zwiedzone. Aby twoje serce wytrwało i nie było niewierzącym, złym sercem, które może odpaść od Boga. Po to ma nas Boży pokój strzec. Aby zachować nas i nasze życie w duchowej kondycji. Abyśmy byli gotowi na przyjście Pana. Kiedy Pan przyjdzie, abym był gotowy, aby we mnie nie było czegoś takiego ociągającego się, że Panie, lepiej jakbyś przyszedł jutro, bo jeszcze mam parę rzeczy do załatwienia. Nie, ja jestem gotowy. Panie, przyjdź dzisiaj. Czy jesteś gotowy tak dzisiaj powiedzieć, bracie i siostro? Zostawiając wszystko, co jest za tobą, wszystko, co robisz, powiedzieć, Panie, przyjdź dzisiaj. Chcę tego. To jest wyzwanie. Dla nas, dla naszych ambicji, tego, co potrzebujemy, tego, czy żyjemy, tego, co chcemy zrobić. Panie, ale jeszcze chciałbym jeszcze parę rzeczy w swoim życiu zrobić. Poczekaj jeszcze chwilkę. Panie, przyjdź dzisiaj. Czy jesteś gotowy na to, aby Pan przyszedł, powrócił dzisiaj? I zmierzamy do końcówki tego rozważania, o którym apostoł Paweł mówi. Co jest dobrze robić? Mówi o pewnych filarach. Mówi o pewnych rzeczach, które są bardzo przydatne i potrzebne w naszym życiu, aby być gotowym na Jego przyjście, aby Bóg, o którym mówimy, że jest z nami, realnie był z nami. Apostoł Paweł mówi tak. Wreszcie, czyli w końcu. To nie znaczy, że to jest koniec i to jest wszystko, co apostoł Paweł chciałby powiedzieć, albo co wszystko, co Biblia mówi. Ale w tym podsumowaniu mówi, chciałbym wam wreszcie jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dołożyć do tego wszystkiego coś, co jest bardzo ważnego, bardzo istotnego. Z czym sobie może nie radzicie? I dlatego chcę wam przypomnieć i chcę was skierować, aby wasze spojrzenie miało właściwe wartości. Wreszcie, bracia, siostry, kościele, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Paweł mówi, wreszcie myślcie, i teraz podkreślę słowo tylko. Myślcie tylko o tym. Wreszcie, w końcu, a teraz chcę, żebyście zrozumieli, myślcie tylko w taki sposób. W jaki sposób? O czym mamy myśleć? I Paweł wymienia 7 elementów, o których pozwolę sobie je nazwać jako 7 filarów Bożej myśli. 7 filarów Bożej myśli. Myślenie jakie? Poczciwe, sprawiedliwe. Myślenie o tym, co jest sprawiedliwe, co jest poczciwe, co jest czyste, co jest miłe, co jest chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały. 7 elementów, o których Paweł mówi. Gdybyśmy dzisiaj chcieli rozważać krok po kroku każdy z elementów, jestem przekonany, że moglibyśmy dotrzeć do kolejnej głębi Bożej, do zastanowienia się, czy to, co w moim życiu robię, to, co czynię, ma właściwe wartości. Czy to, o czym myślę, jest tym, czego Bóg ode mnie pragnie. Ale skąd możemy się dowiedzieć, co jest poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały? Skąd możemy się o tym wszystkim dowiedzieć? To jest, myślę, że retoryczne pytanie i bardzo prosta odpowiedź. Myślę, że ze Słowa Bożego, ożywionego poprzez Ducha Świętego, znajdziemy sposób, znajdziemy mądrość, w jaki sposób mam żyć, w jaki sposób mam postępować i o czym mam myśleć. Zastanówmy się, drodzy bracia i siostry, czy tak to jest, że tylko, jeszcze raz powtórzę, tylko o tym myślę. Czyli nie myślę o niczym innym, nie myślę o złych rzeczach, nie myślę o niebieskich lub innokolorowych migdałach, nie myślę o czymkolwiek innym, ale myślę tylko o tym. Moje myśli przeplatają się tylko tym. Cokolwiek robię, jadę do pracy, moje pracy cokolwiek robię, moje myśli zwracają się w kierunku tego, co mówi Bóg. Jak mogę sobie to wyobrazić? Jestem w pracy. Muszę myśleć. Ja mam pracę umysłową, muszę podejmować decyzje. Myślę, że niektórzy z was też. Ktoś ma może pracę gdzieś tam bardziej manualną, operacyjną. To też musi myśleć, tak? To nie jest tak, że nie musi myśleć. Cały czas myślimy, ale co w taki sposób? Czy ja mogę tu jeden z tych filarów w swoim życiu zastosować? Myślę, że tak. Spróbujmy właśnie, żeby to, co w naszym życiu się dzieje, to, co robimy, co czynimy, aby było kierowane właśnie przez te filary, przez te elementy. Cokolwiek robię, o czym myślę, żeby to było poczciwe, żeby było sprawiedliwe, żeby było czyste, żeby było miłe, chwalebne, żeby to było cnotą, żeby to było godne pochwały. Jakiej? Bożej oczywiście, tak? A jeśli dla nas ta pochwała, no to kierujemy do przodu, do Boga. Tak jak mówiłem na początku. Myślmy tylko o tym. I co dalej mówi apostoł Paweł? Ta myśl się nie kończy. Myślcie o tym, ale jako punkt drugi tej wypowiedzi. Mówi, pierw myślcie, a potem... Czy na myśleniu mamy poprzestać? Dlatego apostoł Paweł wyraźnie to podkreśla. Mówi, czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście, co widzieliście. I ciekawe stwierdzenie u mnie. Apostoł Paweł mówi, co widzieliście, czego się nauczyliście, co słyszeliście, to wszystko, co widzieliście u mnie. Ale pyszny. Można powiedzieć, no jak można być człowiekiem, tak tu pisze o skromności, o tym, że mamy być skromni, a teraz mówi, wszystko, co widzieliście u mnie, czyńcie tak samo. Wiecie, dlaczego apostoł Paweł był gotowy tak napisać? Dlaczego chciał to napisać? Powiem wam szczerze, chciałbym tak o sobie napisać. Bo te słowa są zobowiązujące. Apostoł Paweł nie napisał niczego, co go nie zobowiązywało. Dlatego, że on sługa Chrystusa, oddany Chrystusowi. Dzisiaj śpiewaliśmy to, kiedy mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Dzisiaj o tym śpiewaliśmy. Więc jeśli jesteś w stanie powiedzieć wszystko, co jest na ziemi, to są totalne śmiecie. Inaczej mówiąc, tak jak mówi Biblia Gdańska, wybaczcie to słowo, ale tak jest napisane, nie żebym kogoś chciał to obrazić, gnój, śmierdzący, brudny gnój, śmiecie. Wszystko inne, oprócz Chrystusa, śmierdzi. No powiem szczerze, powiedzieć tak o wszystkim i żyć tak, to jest wyzwanie. I Paweł, kiedy mówi o tym, że dla niego życiem jest Chrystus, że wszystko inne nie ma znaczenia, dlatego on, pisząc te słowa, daje nam niesamowite wyzwanie. Te słowa są zobowiązujące. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie. I co mówi dalej? A Bóg pokoju będzie z wami. To, czego potrzebujemy, to jest, żeby Bóg był z nami. Żeby Boża obecność w naszym życiu była realna. Trzy elementy w tych dwóch wersetach. Myślcie tylko o tym, co. Dalej, czyńcie to, co nauczyliście się, co przyjęliście, co słyszeliście, co widzieliście, a Bóg pokoju, ten trzeci element, będzie z wami. Więc jeśli chcemy mówić, że Bóg jest z nami i chcemy żyć z Bogiem, Bożej obecności, Bożej mocy, czego pragniemy, zastosujmy te zasady. To są Boże zasady Bożej obecności w życiu. I tutaj jest test drugi. Test drugi, który chciałbym, żeby każdy z nas nad nim się zastanowił i sprawdził się. Czy to, co w swoim życiu robisz, jest tym, co może być użyte jako przykład chrześcijańskiego życia? Czy cokolwiek w życiu robisz, czegokolwiek się podejmujesz, może być przykładem chrześcijańskiego życia i możesz przyjść do zboru i powiedzieć: bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, żebyś mnie naśladował, mnie naśladowała. Czy jesteś gotowy tak powiedzieć? Paweł był. Czy jesteśmy gotowi to powiedzieć? Bo to jest również pytanie do mnie. Ale to zobowiązuje. Zobowiązuje mnie, zobowiązuje was, nas wszystkich do tego, abyśmy nasze życie, nasze uczynki prowadzili w taki sposób, żeby się Bogu podobały. Nie nam samym. Żeby podobały się Bogu. Więc to był test numer dwa. Przechodząc do podsumowania tego, o czym mówiłem, będzie jeszcze test numer trzy. Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł, pisząc w tych kilku wersetach do Filipian, daje tak wiele cennych uwag, ale też mówi o pewnych zagrożeniach, które wynikają, które możemy sobie zastanowić się nad nimi, o których apostoł Paweł tutaj mówi. I pozwólcie, że ja dosłownie je przytoczę. Oczywiście tutaj też można by było zrobić taką analizę, studium na temat tego, jak z tego wyjść, krok po kroku, opisując te elementy jeszcze głębiej, zrozumieć, jakie są zagrożenia, w jaki sposób z nich wyjść. Apostoł Paweł mówi tutaj o radości, więc ja będę mówił w tych rzeczach, które widzę jako pozytywne. Będę wymieniał te, które mogą być negatywne, które mogą sprawić w nas pewnego rodzaju problemy. Mówiąc o zagrożeniach, apostoł Paweł mówi o smutku, o przygnębieniu, o depresji, o chciwości, o zazdrości, o trosce, o zabieganiu o ten świat, o braku modlitwy, o buncie i zatwardziałości serca, o zwiedzeniu myśli, o marnotrawnych uczynkach i stracie czasu, o lenistwie. A wiemy doskonale, że dni mamy złe i mamy wykorzystywać czas. I finalnie mówi o najgorszej konsekwencji, jaka może się pojawić w życiu osoby wierzącej, o tym, że może nam braknąć Bożej obecności, braknąć Boga w osobistym życiu. Może pojawić się marna religijność i wyuczona, ale jednakże bojaźń Boża. W takim razie co mamy robić? I tutaj chciałbym znowu wrócić do tego całego rozważania. Chciałbym wrócić do tego, co dzisiaj rozważaliśmy, żeby przyjąć Bożą naukę i zaufać Bogu. Co mamy robić, aby przeciwdziałać tym wszystkim trudnościom, doświadczeniom, problemom, jakie mogą spotkać mnie? Przyjmij naukę Słowa Bożego i zaufaj Bogu. Nie polegaj na sobie. Zaufaj Bogu. I tutaj jest test numer 3, abyśmy zweryfikowali swoje myśli. Czyli pierwszy był testem dotyczącym tego, abyśmy sprawdzali, czy chwała, czy elementy, które, rzeczy, które dziś w naszym życiu, czy są zawsze kierowane dla Boga. Druga rzecz mówi o uczynkach. Czy to, co robimy, jest tym, co może być chlubnym świadectwem Bożego dobra i mojego życia. A trzecim elementem to, o czym myślę. O czym myślę dzisiaj? O czym myślałem, kiedy tu przyszedłem? O czym myślałeś, bracie i siostro, kiedy tu przyszłaś, kiedy tu przyszedłeś? O czym myślisz, kiedy jesteś w pracy? O czym myślisz, kiedy się kładziesz spać? O czym myślisz? I Paweł mówi bardzo wyraźnie: myślcie tylko o tym. I pozwólcie, że ja wymienię jeszcze raz te elementy. Myślcie o tym, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały. I tytuł dzisiejszego kazania mówię na koniec, ale bądźmy myśli Chrystusowej. Bądźmy myśli Chrystusowej. Zweryfikujmy nasze życie. Sprawdźmy, czy to, o czym myślimy, jest myśleniem o tym, co jest właściwe. Odnośnie tych wszystkich testów, które może wam zadałem jako pracę domową, oczywiście one nie są obowiązkowe, ale myślę, że każdy z was mógłby się na tym zastanowić, wyciągnie na pewno wnioski. Chciałem wam powiedzieć, to w wszystkich tych testach chcę was poprosić o coś bardzo trudnego. Otwórzmy Psalm 139. Powiem wam, będzie się działo. Będzie naprawdę się działo, jeśli zrobicie to, o co was poproszę za chwilkę. Psalm 139, piękny psalm, mówiący o tym, że Bóg nas widzi, że Bóg przegląda nasze życie, wie, kiedy siedzę, kiedy siadam, wie, o czym myślę, wie o tym wszystko. Przeczytajcie sobie, drodzy bracia i siostry, przyjaciele, kochani, zebrani. Werset 23 i 24 mówi tak: badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Poproś Boga, żeby On ci pokazał. Bo jeśli ty będziesz sam siebie porównywał do siebie samego, do kogokolwiek innego, zawsze znajdziesz coś dobrego. Ale w wszystkich tych testach zrób jedną rzecz. Stań przed Bogiem i powiedz: Boże, bo ten werset mówi o wszystkich tych testach. O wszystkim tym, co Bóg ma w twoim życiu sprawdzić. Badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. A początek zaczyna się: zbadałeś mnie i znasz. I werset 24 mówi: zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Jakże odważna modlitwa i wołanie, prośba do Boga: Panie, sprawdź mnie. Niech nie będzie niczego we mnie, czego Ty nie przejrzysz. Jestem gotowy na to, żeby każdy zakamarek mojego życia był sprawdzony przez Ciebie. Jestem gotowy na to. Panie, sprawdź mnie, przejrzyj, zbadaj mnie. Po co? Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Zobacz, czy nie jest tak, że mówię, że jesteś ze mną, ale Ty jesteś daleko ode mnie. Panie, zbadaj mnie, sprawdź mnie. Zerknij na mnie i pokaż mi. Chcę tego w moim życiu. Będzie się działo. Naprawdę będzie się działo. Jeśli staniesz przed Bogiem i zawołasz dokładnie w ten sposób. A werset 24, jeśli mówi tak, jeszcze mówi tak: a prowadź mnie drogą odwieczną. To jest Boże pragnienie. To jest Boże pragnienie. Chcę, żebyś prowadził mnie drogą odwieczną. Chcę, żebyś mnie trzymał mocno swoją ręką. Wiecie, i drodzy bracia i siostry, tu jest naprawdę jeszcze wiele rzeczy do mówienia o tym wszystkim, co mówiłem. Psalm 119, w jaki sposób bada nasze serca. Kolejny psalm, który możemy przeczytać. Znajdziemy wiele wersetów, które w Słowie Bożym wskazują, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Ale na koniec jeszcze podsumuję o tym, o czym apostoł Paweł w tych kilku wersetach mówi, o dwóch bardzo ważnych elementach, których życzę sobie i życzę nam wszystkim. To jest Boży pokój i Boża obecność. Te dwa elementy, o których apostoł Paweł do nich zmierza, o których mówi, że one są potrzebne w naszym życiu, mówi, co zrobić, aby one w naszym życiu się pojawiły, to jest Boży pokój i Boża obecność. Myślę, że nie ma tu osoby, która by nie pragnęła Bożego pokoju w sztormach życia, w doświadczeniach. Nie ma tu osoby, która by nie pragnęła Bożej realnej obecności. Wiecie, apostoł Paweł mówi, dowody, znaki apostolskie wystąpiły w moim życiu. Pan był w jego życiu obecny na każdym kroku. To jest niesamowite. Więc myślę, że pragniemy Bożej obecności nie po to, żeby działy się cuda, nie po to, żeby coś się wydarzyło w naszym życiu pozytywnego, ale dlatego, że naprawdę go potrzebujemy. Dlatego, kochani bracia i siostry, drodzy zebrani, życzę nam wszystkim, aby Boży pokój, aby Boża obecność były realne, prawdziwe w naszym życiu i niech tym wszystkim właśnie Bóg nam dopomoże i nam błogosławi. Amen. Zostańcie z Bogiem.